Tomasz Galiński, witam Państwa bardzo serdecznie. 12 minut po godzinie 18. Muzyczna mapa Trójmiasta. Wojtek Korzeniewski, współgospodarz programu. Witaj Wojtku.
Dzień dobry.
Kogo dzisiaj zaprosiliśmy?
Oj, to jest osoba, o której można mówić godzinami. Przy nami dzisiaj jest człowiek, który w sumie zawsze gdzieś funkcjonuje podczas takich koncertów, wielkich wydarzeń, festiwali, ale on decyduje o tym, co rzeczywiście słyszymy w takiej sali. On jest człowiekiem, którym może być wykładowcą realizacji dźwięku i tego, co się dzieje z tyłu sceny. Piotr Prońko.
Witam Państwa.
Dzień dobry, panie Piotrze.
No trafiłeś sedno, bo ja też wykładałem w Akademii Muzycznej w Katowicach.
No tak, bo ty dźwięku. Już wyedukowałeś sporo zespół ludzi. No.
Panie Piotrze, zaczęliśmy od kompozycji, którą nazwaliśmy Nashville, tak roboczo.
Tak.
Dlaczego?
Dlatego, że to jest nagranie z Nashville. To są muzycy, którzy funkcjonują na ulicy, która
na
jest,
co dzień.
Na co dzień w Nashville jest tak jak w każdym wielkim mieście, ulica klubów. I to jest Broadway się nazywa, tak jak w Nowym Jorku. Tam jest około 80 klubów. I muzycy przechodzą z klubu do klubu, grają po 20-30 minut. W ciągu nocy grają 10 takich setów, powiedzmy. Także to są niezwykle sprawni muzycy. No i nagrali płytę.
A skąd, powiedz, się to Nashville narodziło, że ty wyjechałeś tam i tam pracowałeś, dojeżdżałeś regularnie i zajmowałeś się produkcją?
Z tą regularnością to bywało różnie, dlatego że ja się zająłem w pewnym momencie wprowadzeniem na polski rynek, na europejski rynek w ogóle genialnej aparatury nagłośnieniowej, produkowanej i wymyślonej przez takiego geniusza, który się nazywa Tom Dunley. I miałem to szczęście, że w pierwszym roku ich działalności już z nimi zacząłem współpracować, co zresztą doprowadziło do tego, że w hali Gdynia Arena jest taki system Dunleya zainstalowany do celów sportowych. Ale też znakomicie funkcjonujący do celów koncertowych, muzycznych. No i w związku z tym, że miałem tam interesy, no to w tych Stanach dużo przebywałem. Skąd Nashville? Stąd, że mam kolegę, który tam pracował w Nashville, który mieszkał. I wynajęliśmy studio przez ponad 2 lata, żeśmy usiłowali coś zrobić, ale szczerze mówiąc, bo studia były puste po prostu. Tam jest w tej chwili, nie wiem, bo kilka lat już nie byłem, ale w czasie lata 2010-2015, to 2007 w zasadzie, to 50-60 studiów pustych stało, znaczy pełne wyposażenie. Myśmy, nie zdradzę żadnej tajemnicy, $1800 miesięcznie płacili za wynajem studia wyposażonego za $1,5 miliona.
Jesteśmy w studiu radiowym i pan, siadając do mikrofonu, od razu zerknął na te, które tutaj są na naszych...
Ale trzeba jeszcze zaznaczyć, że one są zakryte gąbką, więc trzeba wiedzieć, o szczegółach, żeby rozpoznać.
Jaka gąbka też,
no
tak?
Właśnie, to jest niesamowite. Mógłby pan pewnie historię tych mikrofonów opowiedzieć, albo przynajmniej kogoś, kto te mikrofony produkuje.
Króciutko mogę powiedzieć. To jest w ogóle właścicielem firmy, jest Duńczyk. Stąd nazwa mikrofonu Rode, pisane przez takie umlau. Wyemigrował, bo pierwotnie produkował w Europie, wyemigrował do Australii i tam ten interes, przy pomocy zresztą mojego kolegi, który u mnie pracował w firmie, Anglika, świetnego menadżera, jeśli chodzi o handel, wylansował te mikrofony, przy czym pierwszy etap to było branie, zresztą on do dzisiaj bierze komponenty z Chin, wagonami dosłownie, i ludzie siedzą,
i segregują,
przede wszystkim segregują, więc to już nie jest chiński mikrofon, bo tutaj powtarzalność jest 99%, stąd to słychać, że membrany pracują identycznie. A w chińskich produktach się w tamtych czasach w końcu zdarzało tak, że 1 na 10 się odzywał, a no, ja znam nawet historię, że zresztą to też może być ciekawe, bo jest taka firma Behringer.
Tak.
I to jest kolega też mój, Uli Beringer. I on w ogóle zatrudnił, zatrudnił całą wioskę. Wioska, która 15 tysięcy mieszkańców. Zrobili tam fabrykę i ponieważ Chińczycy mają ogromny szacunek do starych ludzi, to jak powiedzmy dziadek, wujek na taśmie pracowali, to jak dziadek nie włożył głośnika do wzmacniacza, to wujek mu nie zwrócił uwagi. I potem przychodził towar do Europy, na przykład bez głośnika albo bez lamp, bo nie wolno było.
To jest niesamowite, no. Bo to jest tak, że jak ktoś jest w branży i słucha, co pan w tej chwili mówi, to jest wręcz... No to jest niezwykłe. Po prostu używa pan takich nazw, które są dla nas, radiowców, dla akustyków, wręcz symboliczne. Rode, Beringer, a pan mówi, tak, znam człowieka, tego, który produkuje. Tak,
a mój tym... wychowany no, ale kolega.
Przepraszam, no ja jestem ponad 50 lat w branży.
No, no to więc, jest właśnie...
Więc poza tym ja zawsze miałem łatwość nawiązywania kontaktów. Mam przyjaciół w Stanach, mam przyjaciół w Anglii, mam w świecie po prostu, w Australii zresztą też. I no, ja od 80. Ja byłem pierwszą z dwóch polskich firm joint venture, gdzie produkcję miałem. Normalnie produkowaliśmy. Firma, która się nazywała OHM, OHM. To ja byłem prezesem tej firmy i 50% współwłaścicielem jeszcze za komuny. I to było śmieszne, bo jak przyjeżdżałem samochodem, a 30 pracowników żeśmy zatrudniali i połowa ludzi przed halą papieroski, no nie? I słyszałem tylko, chłopaki, do roboty, John Venture przyjechał. Także takie śmieszne sytuacje też były. No. A równocześnie cały czas tworzę, cały czas się zajmuję muzyką i cały czas...
I ty też przecież jesteś muzykiem właśnie, to co no, mówisz.
W gruncie
i to wybitnym saksofonistą, który no, z największymi gwiazdami współpracował nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
No tak, no ale to jakby w tej chwili już jest to margines w tym sensie, że już i wiek i zdrowie nie pozwala mi na... działalność koncertową taką.
A gdybyśmy mieli, panie Piotrze, podzielić tak procentowo pana życie artystyczne i to zawodowe, to co najwięcej czasu panu zajmowało? Koncertowanie, czy praca rzeczywiście z dźwiękiem i prowadzenie własnej firmy, która zajmowała się właśnie akustyką?
Najwięcej to mi czasu zajmowała rodzina. Ja mam 5 córek też.
Jest to, tak, pełne ręce.
Musiałem zarobić na rodzinę, dlatego to było na pewno jednym z generalnie najważniejszych powodów, że też rozwijałem inne swoje aktywności poza graniem, bo mnie specjalnie nie kręci to cygańskie życie. To znaczy takie tłuczenie się po kraju czy po świecie z koncertami, chociaż no, pracowałem też na statkach, mam doświadczenia tego typu.
Ale ciebie z masy ludzi ceni za to, co robisz jako w budowaniu instalacji fonicznych w wielkich salach koncertowych, czy salach, które przystosowujesz do danej działalności artystycznej.
No tak, no, to jest jakby, to jest, mogę powiedzieć szczerze, że to jest moja pasja. To znaczy, ja się cały czas uczę akustyki, bo akustyka jest dziedziną wiedzy. Po prostu jest to część zagadnień właściwie głównie opartych na fizyce. Problem czasem się zaczyna w momencie, kiedy właśnie artysta się zajmuje akustyką, bo ja mam do czynienia w tej chwili też z inżynierami. I dyskutujemy nad projektem i facet mówi mi, no wie pan, ale nauka tutaj nie przewiduje czegoś takiego jak barwa dźwięku. Bo naukowo pan, to jest subiektywne, naukowo pan tego nie ujmie. No. I tu się zaczynają właśnie te przewagi. No, ja miałem przez długie lata takie dwie ksywy wśród akustyków. Jedna aptekarz, a druga trzecie ucho. I rzeczywiście do dzisiaj słyszę 16 kHz w wieku 76 lat, więc to jest, mój laryngolog mówi, że to jest unikat w ogóle.
Wspominając właśnie o tych halach, Bo ty w zasadzie w wielu obiektach w Polsce zostawiłeś ślad po sobie.
No tak.
I te obiekty, które ty wyposażałeś, czy budowałeś pomysł na instalację i tak dalej, słyną właśnie z tej akustyki niepowtarzalnej. Jakbyś miał tak wymienić na 5 swoich obiektów i o każdym z nich powiedzieć, co z tego wyszło.
No można zacząć od Spodka. W Spodku poprawiałem pierw akustykę wnętrza jako taką, tam wprowadzając odpowiednie rezonatory i rozpraszacze, czyli dyfuzory, a powiedzmy kończąc na szkole filmowej
Pogadanie. W
Gdyni tutaj, gdzie robiłem. Znaczy po kolei tak te najważniejsze obiekty to właśnie Spodek.
No jeszcze Poznań też chyba.
A tak, to wcześniej jeszcze.
Hala Arena.
Poznań Arena, tak.
Gdynia Arena.
Tak, Gdynia Arena też. I oczywiście Gdynia Arena to jest takie moje ukochane dziecko, bo tam byłem od praktycznie pierwszej łopaty na budowie. I miałem naprawdę wspaniałą współpracę z Mariuszem Machnikowskim, który po prostu w zasadzie bez niego to by się nie udało. No, mówiąc krótko, było tak, że pan prezydent, zresztą też Wojciech Szczurek, wspaniale tam się interesował i wspierał. Także udało się zrobić obiekt, który ma jedyny w Polsce sportowy obiekt, który ma certyfikat akustyczny. Ma normalnie tak zwany rider akustyczny i kapele, które przyjeżdżają, czy muzycy ze świata mają czarno na białym, z czym mają do czynienia.
No i dziękują ci sami artyści często schodzą ze sceny. No, miałeś takie przypadki, możesz wymienić?
Miałem. Najbardziej wzruszające to było dla mnie, jak Placido Domingo do nas przyszedł do stołu mikserskiego we Wrocławiu. Robiliśmy na tysiąclecie Wrocławia z takimi moimi kolegami z Anglii firma. I po prostu po koncercie przeszedł przez publiczność, przyszedł do nas, podziękował. To było niesamowite.
Ale pochwal się jeszcze gwiazdami tego typu.
A nie, no chwali się.
Które się otarłeś, z którymi pracowałeś i robiłeś, decydowałeś o dźwięku.
Miałem dużo takich. Miałem szczęście na przykład być asystentem przy, o czym to nie wspominałem, ale byłem asystentem na Wembley przy koncercie Springsteena Tunnel of Love. To był 77 albo 8 rok. Poza tym nie wiem, w ogóle wam nie wspominałem o tym, że byłem producentem z polskiej strony koncertu Michaela Jacksona na Bemowie.
96 rok.
Tak. Robiłem byłem odpowiedzialny za całą logistykę i produkcję.
Czyli pan również sprawił, że ta wielka ściana tych kolumien ustawionych z prawej i lewej strony grała i brzmiała tak, jak brzmiała. To była pana zasługa?
No w pewnym sensie tak, no oczywiście.
Dziękuję panu, panie Piotrze, byłem na tym koncercie.
No to ja tam miałem dużo więcej odpowiedzialności i kłopotów i o samym tym można by długo opowiadać, bo tam między innymi był wypadek, że tłum przeszedł przez płot i 30 tysięcy ludzi weszło niekontrolowanych na widownię. I się zaczęli
przepychać.
Tam były omdlenia, były cuda. Ale to akurat to nie była moja odpowiedzialność.
A wizyta Jana Pawła i hipodrom w Sopocie.
Hipodrom w Sopocie. To było największe przejście duchowe z kolei. I to miałem niezwykłą satysfakcję, bo w ogóle w przeddzień przylotu Ojca Świętego. Wszystko było sprawdzone, przygotowane. Przyszła burza. Tam myśmy zainstalowali 120 kolumn, takich 12-calowy głośnik szerokopasmowy plus wysokotonowy driver jednocalowy. Pokrycie na milion ludzi. No, to niesamowita historia. Samych kabli było
parę kilometrów.
Kilkanaście kilometrów.
Tak, czasami nie mamy świadomości, ile techniki się kryje za danym wydarzeniem.
Dwa tygodnie pracy ekipy, 14 osób. Ja miałem swoich i jeszcze miałem od miasta też wsparcie. W każdym razie przyszła burza, pozrywało nam 12 kolumn uszkodzonych całkowicie. Na szczęście mieliśmy zapas. 4 wzmacniacze zalane całkowicie. No po prostu huragan. Nie było sposobu, żeby się przed tym obronić. Żywio. Ale daliśmy radę i na drugi dzień rano przychodzi do mnie Włoch, przedstawia się że jest superwajzerem Ojca Świętego. I mówi, pokaż synu, co tu masz. No ja stół, znakomity stół EMT, mam go do dzisiaj, mikserski stół, wspaniale brzmiący. No i on tak zrobił coś, czego normalnie zawodowcy nigdy nie robią. Wziął i wszystkie fejdery, czyli suwaki, do oporu do góry otworzył. I mówi,
nie piszcie.
No feedback. Ja mówię, yeah.
No niesamowite.
Była piątka i... No i potem drugi moment, jak Ojciec Święty stał w kulisie, że tak powiem, przy tej windzie i ten sam człowiek przyszedł do mnie z walizeczką i mówi, teraz chodź, zmienimy mikrofony. Myśmy już wszystkie mikrofony mieli postrojone, przywiózł swój set, bo ze względów bezpieczeństwa. Zmieniliśmy mikrofony, stanąłem na tym ołtarzu, zobaczyłem ten milion ludzi i mi się po prostu nogi ugięły. To było niesamowite przeżycie.
Piotr Prońko naszym gościem. Panie Piotrze, do tych niezwykłych historii pana życia artystycznego i zawodowego, tego z dźwiękiem związanego, pozwoli pan, wrócimy za chwilę. Teraz mamy informacje dla naszych słuchaczy, którzy są w drodze, dla naszych zmotoryzowanych słuchaczy Radia Gdańsk Autopilot. Wojtek Korzeniewski, Tomasz Galiński, witamy ponownie, wspólnie z nami Piotr Prońko,
którego słychać właśnie, no właśnie, grającego na saksofonie barytonowym.
Bo cały czas mówiliśmy o tym, że Piotr Prońko to przede wszystkim znakomite ucho, znakomita wiedza muzyczna. To jest człowiek, który nagłośnił, który zadbał o akustykę w wielu znakomitych miejscach. Do tego też wrócimy, ale to też artysta, który komponuje. To prawda, że ma pan kilkadziesiąt godzin muzyki, może nawet więcej niż kilkadziesiąt godzin, może nawet ponad 100 godzin.
No nie przesadzajmy. Nie,
i dzisiaj ale... dopiero się wszyscy o tym dowiadujemy.
Mam w szufladzie, tak archiwum, tak, w szufladzie mam bardzo dużo nagrań, których nie opublikowałem i nie wiem, czy w ogóle zdążę opublikować.
Słuchaj, ale jeszcze wróćmy na moment, bo myśmy bardzo dużo już mówili o twoich działalności co do instalacji fonicznej dalej. Jest jeszcze jedno dzieło być może życia dotyczące legendarnego obiektu wielkiej sali, gdzie wystąpili najwięksi gwiazdorzy świata. I Rolling Stones, i wielu, wielu, wielu innych.
Mówisz o kongresowej. To trudno powiedzieć, że to jest dzieło życia, dlatego że to jest też, ja wiem jak to powiedzieć, nieodwzajemniona miłość trochę, bo ja w tej sali miałem szczęście pracować jako realizator no kilkanaście co najmniej wielkich koncertów, między innymi Markusa Millera robiłem, Aldi Meole. W tej chwili trudno mi sobie przypominać na bieżąco, w każdym to nie jest istotne. Zatrudniono mnie w 2013 roku jako projektanta akustyki, bo tam był duży problem ze względu na to, że no, parametry tych murów, w ogóle całej tej konstrukcji były już nadwyrężone. Poza tym nie odpowiadało to wszystko współczesnym wymogom, jeżeli chodzi o strażackie wymogi bezpieczeństwa. Zaczęto ten remont, miał trwać 3 lata. Faktycznie trwał 3 lata do momentu, dokąd nie zbankrutował generalny wykonawca, który mnie zatrudniał, w związku z czym no to jakby wszystko się rozmyło, został rozgrzebany, przy czym dużo już zostało zrobione. Ja już uzyskałem tam parametry, których oni dzisiaj jeszcze nie mogą uzyskać, mimo że posunęli dużo dalej pracę. Z tym, że ja wtedy byłem po stronie generalnego wykonawcy i projektantem, natomiast w tej chwili zatrudnili mnie w zeszłym roku jako generalnego...
Eksperta?
Eksperta, no to się nazywa... inspektor nadzoru akustyki. I w tej chwili w zasadzie ja mam ostatni głos co do tego, jak ta sala ma brzmieć, jak ma wyglądać. Takie jest moje zadanie, że mam ją wystroić muzycznie i akustycznie.
A z której sali jest pan najbardziej dumny?
No najbardziej dumny to jestem jednak z Gdynia Arena, bo to jest moje dziecko. Ja tam od początku...
Czyli ty tam decydowałeś od początku do końca i byłeś jedynym.
Ja tam wykonałem
czyli
kilka
wszystko to,
patentów, tak, których nikt nie
powtarzalne
jest.
Niepowtarzalne są rzeczy.
Oni nie wiedzą, o co chodzi w ogóle. Przyjeżdżali inżynierowie, mierzyli i mówili, że to jest niemożliwe. No, ale ja, ponieważ byłem od początku, to miałem wpływ na to i mogłem No mówiąc krótko, w akustyce jest jedno narzędzie niezwykle użyteczne, to są rezonatory Helmholtza, które tak naprawdę Helmholtz nie wymyślił, tylko od Greków zaczną. Wiadomo, że najlepiej, no tak, no najlepiej brzmiące i najwspanialej realizowany naturalnie dźwięk jest w amfiteatrach greckich. I cała tajemnica polega na tym, że oni tam wkładali na przykład pod siedzeniami w ścianach amfory i wypełniali je odpowiednią ilością popiołu. Dostrajali w ten sposób pochłanianie tych rezonansów, które były szkodliwe. I to się do dzisiaj powtarza, tylko że w innej formie sposób. Technicznej, jak gdyby. Mm-hmm. Nie? Jak się wie, jak tego narzędzia użyć, to można uzyskać znakomite rezultaty.
Amfory wypełnione popiołem.
Znaczy, my używamy popiołu, czym sypiemy tego popiołem.
No, posypujemy głowę czasem.
Panie Piotrze, a jak ma się filmówka do tego?
No, filmówka też jest moim ukochanym dzieckiem, ale tutaj tak troszkę po macoszemu mnie potraktowano, bo ja tam zaprojektowałem akustykę we wszystkich trzech salach kinowych. Tak, Kino Warszawa jest równocześnie salą koncertową. Zaprojektowałem całe nagłośnienie kinowe i do celów koncertowych. No i tak się złożyło, że obiekt dostał nagrodę jako obiekt roku, ale nikt nie pamiętał o tym, że ja tam też przyłożyłem swój palec, więc nie jestem wymieniony.
To my w ten sposób oznajmiliśmy, że tak się stało, że miał pan swój udział.
No, w każdym razie mam satysfakcję na pewno, bo ludzie bardzo, bardzo sobie chwalą. Poza tym w tym kinie się rzeczywiście przyjemnie słucha filmów, przyjemnie się oddycha, w ogóle jest to zrobione tak jak trzeba.
Wojtek, moglibyśmy pana Piotra słuchać i słuchać, ale może trochę zagramy. Co ty myślisz o tym?
No, ja myślę, że zagramy koniecznie i też pogadamy o twojej karierze w sumie muzycznej, czasami w cieniu siostry Krystyny, czy innych gwiazd polskiego rocka, czy jazzu.
To, co zaczynamy słyszeć w tej chwili, te dźwięki, to jest chyba 78 rok. Zespół się nazywał Prońko Band. Piosenka się nazywa Kto nam dał deszcz. I ja do dzisiaj z satysfakcją słucham.
No to słuchamy.
Tutaj między innymi śpiewam na wokoderze chórki.
To był początek, nie, koniec lat 70., tak?
Koniec lat 70., ale to już nie był początek, to już byliśmy zawodowcami, ja już byłem chyba po dyplomie, tak, chyba już tak, to już był okres po studiach.
Ale w czasie studiów był pan jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym saksofonistą, który wystąpił na
Światowym Kongresie Saksofonistów w Londynie.
Jak do tego doszło?
Tak, w 76 roku. Śmiesznie doszło. Szkoła dostała takie zaproszenie ogólne, jeżeli mają coś do zaproponowania. No i za pośrednictwem Pagartu pojechałem z recitalem. Grałem tam taki utwór Alka Glinkowskiego, kompozytora już nieżyjącego, wspaniałego z Katowic. No i dostałem możliwość zakupienia dewiz na wyjazd. 25 funtów.
I poszedłeś do Baltony czy do Beweksu?
Na tygodniowy wyjazd, ale nie, najlepsze było to, że pojechałem pociągiem w ogóle do tego Londynu. No i tam przy rejestracji pytają mnie, czy chcę hotel, jaki hotel, czy może jednak studencki jakiś ten, jakieś pokoje. No ja się spytałem o cenę. No, 25 funtów kosztował pokój w akademiku. Także na jeden notylek mogłem mieć. No ale poradziłem sobie. Miałem znajomych w Londynie, także dałem radę. Jeszcze byłem na kursie, potem zostałem na takim... Też to było niesamowite, bo poznałem Henry Selmera juniora, właściciela fabryki saksofonów, tych najlepszych na świecie, z Selmerów, także byłem na... To ciekawa historia, bo byłem na kursie u profesora Mila, To jest twórca francuskiej szkoły saksofonowej, klasycznej. Zresztą ja studiowałem jako klasyk. Ja byłem na kierunku instrumentalnym i byłem na kierunku rozrywkowym. Na kierunku rozrywkowym aranżację robiłem, a na instrumentalnym robiłem instrument. Jako pierwszy w ogóle w Polsce saksofonista, który studiował formalnie klasykę saksofonową. I potem, kiedy się zdarzyło, żeśmy realizowali koncert na Jazz Jamboree w Kongresowej. I Branford Marsalis był, z tego co pamiętam, chyba z Davisem. A ja Michała Urbaniaka wtedy realizowałem. I dla Michała byłem też takim, przynieś, podaj, wszystko ten, bo Michał był zawsze rozlatany, więc brałem saksofon i stroiłem. Mikrofon sprawdzałem i tam, co ja gram na tym sopranie jego, wylatuje zza kulis Branford Marsalis, mówi: hej,
who are you?
Who are you?
What are you doing?
How are you doing? I się pyta mnie, co...
Jak to robisz?
Tak, jak to robisz, ale też się pyta, skąd to umiesz? Ja mówię, że się uczyłem u profesora Mila. Za rękę mnie złapał, do garderoby, 2 godziny mu pokazywałem. Wtedy też mu zdradziłem, bo ja grałem na dyplomie Pawane dla infantki Ravela. Klasyczny utwór. I on to potem nagrał też. W ogóle ciekawy kontakt był bardzo. Bardzo fajny gość w ogóle. Tak.
A ty nagrywałeś do różnych płyt, różne dźwięki w różnych studiach.
No nagrywałem.
Z różnymi artystami.
Tak. Ale powiem, że to jest w pewnym momencie to tak, jakbyś musiał pamiętać, co jadłeś na obiad miesiąc temu. To przechodzi, to jest normalne.
To było takie normalne? Tak, po prostu stało się taką...
Tak, to normalnie... Ja miałem ogromną satysfakcję i rzeczywiście o tym wam w ogóle nie wspomniałem. A to też ciekawa historia. Jest taki obiekt, który się nazywa Dolina Charlotte.
Tak, znamy.
No, i ja tam zostałem poproszony o zrobienie izolacji akustycznej, bo facet, właściciel sobie wymyślił, że tunele te do bowlingu były pod pokojami. I ten hałas był tam za duży od razu na dzień dobry. No ja tam zaprojektowałem to, zwalczyliśmy to. I któregoś dnia, jak żeśmy przechodzili z tego budowanego jeszcze hotelu, to przechodziliśmy przez taką niemiecką dolinkę do restauracji jego tam na wysepce. Mirek Wawrowski się nazywa ten.
Tak.
No i ja mówię: panie Mirku, ale pan tu ma, kurczę, naturalny amfiteatr. On mówi: jak to? Ja mówię: no przecież pan tu może zrobić drugą operę leśną bez problemu. A narysuje pan? Ja mówię: no narysuję. Tam za jakieś śmieszne pieniądze mu zaprojektowałem. Ja nie wierzyłem w to, że to tak pójdzie. To był kwiecień, a w sierpniu już był festiwal. Pierwszy ten...
Ja pamiętam, w takich w sumie prymitywnych warunkach, prawda?
No tak, ale...
Naturalne...
On załatwił z więzienia ludzi,
właśnie to chciałem,
tak, którzy łopatami wykopali ten
więźniowie, napis, tak.
Tak. I tylko zrobili nasyp, gdzie tam był potrzebny spychacz, na tym scena.
Były te wypady betonem wywielane.
Tak.
Najprostszą techniką.
Tak, najprostsze możliwe działania. I... Ja byłem, właściwie mogę powiedzieć, promotorem tego
miejsca,
koncertu w ogóle, tych koncertów, bo załatwiłem wtedy Raya Wilsona, załatwiłem Procol Harum, Animalsów. Słuchajcie, jak Procol Harum zaczęło grać, to ja stałem przy konsolecie, ręce mi się, teraz się wzruszam i normalnie łzy mi leciały, że mam takie szczęście. Niesamowite zupełnie.
Co, ale też współpracowałeś z polskimi gwiazdami, no takimi dla przykładu jak Chuck, Jam, SBB.
No tak,
też to były jakieś pewne przygody.
Tak, ale to były lata studenckie, to bardziej, wiesz, wtedy to, o czym się nie wspomina i nie wiem, czy mogę do końca o tym mówić, ale pracowałem z Jamem też i jeździłem z nimi jako realizator. Z saksofonem i jak Rysiek był niedysponowany, mówiąc krótko, to grałem jego hity. Wychodziłem na scenę i grałem za niego. No.
Był pan z saksofonem również w miejscu, w którym nagrywane były sekcje dęte na płytę Pitera, Pitera.
To jest taka anegdotyczna, ale rzeczywista historia. już wtedy zaczynałem też robić interesy w tych nagłośnieniowych biznesach po prostu zadzwonili moi przyjaciele, że muszę koniecznie do Londynu przylecieć jak najszybciej. A jeszcze to były czasy przed zmianami, więc ja mówię, no nie mam paszportu. No. Mam w Pagarcie paszport jedynie. No to kolega wysłał do Pagartu, poprosił Petera Gabriela, bo to jego przyjaciel. I Peter zaprosił mnie na sesję nagraniową.
I na którymś no pan zagrał.
Wielka sensacja była w Pagarcie. Oczywiście wszystkie drzwi się otwierały od razu. Brońko nagrywał z Peterem Gabrielem. No i pojechałem, zagrałem w dwóch czy trzech piosenkach w sekcjach dętych. A tak naprawdę nie mam nawet tej płyty i naprawdę nie wiem tak do końca, co z tego weszło na płytę, co nie weszło, trudno mi powiedzieć.
A miałeś jeszcze też przygodę z Krzysztofem Krawczykiem.
A, no to w ogóle to jest... To nie można powiedzieć, że to jest przygoda. To jest miłość życia, dlatego że jak oni zaczynali, to myśmy z bratem byli zafascynowani w ogóle trubadurami. Tu zaczynamy słyszeć właśnie, to może pierw powiem, co to jest. To jest nagranie unikalne Krzyśka z Nashville, promocyjna płytka. Posłuchajcie, to jest po prostu czapki z głów. No jak słychać, świetnie zrealizowane nagranie. Miała być promocja, bo ta płytka była nagrana jako demo do Las Vegas. Krzysiek miał tam mieć kontrakt, no ale to się nie udało, bo wrócił do Polski i już ciężko było się stąd ruszyć.
Wspomina pan go jako znakomitego artystę.
Genialny artysta, absolutnie ludzie nie wiedzą. Ja miałem to szczęście, że realizowałem jego koncerty, po koncertach żeśmy sobie dżemowali. Brałem saksofon, Krzysiek brał gitarę i śpiewał tak bluesy, że ja nie znam drugiego takiego bluesmena. Genialnie po prostu, a jeszcze świetny język, bo przecież on ten amerykański opanował, więc... Poza tym był wspaniałym człowiekiem, no. Był dusza człowiek, no. Niestety zdrowie, no. Co zrobić?
Słuchaj, no, powiedzieliśmy dzisiaj twoje różne osobowości w różnych dziedzinach. Ale jeszcze jest jedna rzecz, którą wykonujesz, to jest impresariat własnej siostry.
No impresariat, tak, impresariat, no i generalnie dbam o całość od strony realizacji, od strony technicznej. Koncerty są na naprawdę bardzo wysokim zawodowym poziomie. Mamy świetnych muzyków, zespół. No i grywamy, no. Jak nas ludzie zapraszają, to grywamy.
Czyli co, nie ma już nic na bis za chwilę Krystyny Prońko?
Tak. To jest piosenka, która jest z lat... Zbyszek Namysłowski napisał muzykę. Ale ja gram na saksofonie tutaj. Też jakoś chyba 76 czy 7 rok.
Trzeba się było wziąć za poważny fach. Pan ma... Panie Piotrze,
ja mam
dobry fach.
Natomiast Krystyna rzeczywiście piecze znakomite serynki. To jak tu śpiewa zresztą.
Ale wciąż w znakomitej formie, to widać i słychać.
No tak. Dzięki Bogu jeszcze zdrowie jej dopisuje.
I oby zdrowie was nie opuszczało, panie Piotrze, ukłony do pani Krystyny, ale przede wszystkim dziękujemy, że pan przyjął nasze zaproszenie. Wiem, że Wojtek długo pana namawiał.
Chyba aż tak długo nie musiał.
Trochę go pomęczyłem.
Znamy się tyle lat, że... Nie mógłbym mu odmówić. No.
Dziękujemy, że pan był z nami.
Dziękujemy.
Wojtek, tytułem podsumowania.
No, cieszę się, że doszło do tej rozmowy i dowiedzieliśmy się w pewnych kulisach tego, co dzieje się za estradą.
Najbardziej mi zaimponowało to, że te nazwy, które wymieniał pan, po prostu wiązały się z pięknymi wspomnieniami i ze znajomością tych, którzy takie rzeczy jak Rode, jak Beringer robią. To jest coś, co w świecie dźwięku jest wielkim, wielkim symbolem.
No i te nazwiska gwiazd, o które ty się
no nie
otarłeś.
Nie wspomniałem o Johnie Mayerze, producencie.
Mayer
Sand też, kolega.
No to postawił pan piękną kropkę.
Jeszcze kilku kolegów, którzy Woodstock realizowali.
Słuchaj, tak, ja cię namawiam, żeby na koniec, żebyś jeszcze nagrał swoją płytę, wydał.
No, i napisał książkę przede wszystkim.
A potem do futera.
I Piotr, klikniesz tylko enter i wszystko. Tak.
Piotr Prońko, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wojtek Korzeniewski, Tomasz Gański, dziękujemy.
Dziękuję.